bardzo mile wspominam loty nad pustynią. To wtedy właśnie tak około 6 godzin jedna trasa zajmowała w Czadzie. Jak już wstaje słońce, to różne kolory, od czerwieni jakieś przez purpury. Przy zachodzie tak samo, fronty burzowe, to też widać odpowiednie sine niebo, chmurki, różne kolory, jasne, ciemne.
Jest to fantastyczna rzecz. Znajduje się człowiek w innym środowisku, trochę inne doznania, inne odczucia.
Ja czuję, że latam. Czuję, że latam, cała reszta to jest obok.
Nie każdego może ciągnąć tak do latania. Ktoś twierdzi, że stąpanie po ziemi już wystarczy. Ja uważam, że niekoniecznie.
Niebo i te widoki za każdym razem są w stanie mnie urzec i spowodować, że człowiek sobie pomyśli, że chyba właściwą drogę w życiu wybrałem.
Strzelają pioruny, to wygląda tak, jakby człowiek był na wyciągnięcie ręki od tych piorunów i jest takie deprymujące zjawisko, a tak naprawdę one są bardzo daleko.
Wracając z Afganistanu, jak tak pięknie słonko świeciło na górze, a tutaj słyszałem przez radio, że pogoda w Polsce jest taka kiepskawa, to po raz kolejny pomyślałem, że jednak chyba jestem szczęśliwym człowiekiem.
Jest coś, co ciągnie. No, jest ryzyko, jest zabawa.
Marynarze ciągnie na morze, a pilotów, lotników na niebo.
Nie ma ciszy. Maintain flight level 1 to 0 after departure, 10 right to 3 0 degrees. Wznosi się do poziomu 120, zniżaj się. Dla ciebie holding nad punktem Juliet Echo Delta. Okej. Cały czas coś się dzieje. Cały czas jakieś dźwięki dochodzą do ucha.
My to nazywamy szumem informacyjnym, bo po każdym takim długim locie, jak człowiek wróci do domu i próbuje sobie zasnąć, to tak w głowie jeszcze gdzieś to wszystko się tak kołacze. Taka adrenalina, która powoli uchodzi z człowieka, te emocje, w takim speedzie jest. Teraz fizyczny i psychiczny. Fizyczny to jest właśnie to, że nie wiem, staje się czasami jakiejś dzikiej godzinie, bo wylot jest na przykład o 4:00, to wtedy człowiek jest fizycznie zmęczony. No a psychicznie my się świadomie, można powiedzieć, nie stresujemy. To podświadomie gdzieś jednak w człowieku to jest i ten stres psychiczny dłużej odreagowuje się. Kilka dni trzeba po jakimś takim dużym wysiłku odreagować, odpocząć. No ale bieganie jest naprawdę bardzo fajne, pływanie.
Ile pan musi przebiec, żeby
wyszło? 4000 tutaj na bieżni dookoła. Jest okej.
Na hangar podjedziemy, wiesz, a potem pojedziesz pod GDL.
Teren lotniska portu lotniczego w Krakowie jest podzielony między dwóch użytkowników i teraz wjeżdżamy na wojskową część portu lotniczego Kraków. Czyli tutaj są nasze wojskowe płaszczyzny postoju samolotów, wojskowy hangar, wojskowe budynki, no i służby wszystkie te, które tutaj pracują.
Grzegorz!
295, kasa. Podstawowy samolot. W tej chwili takich samolotów mamy już 16 w tym roku. I w zasadzie cała Europa jest w naszym zasięgu. Jeżeli lecimy gdzieś dalej, to musimy wykonać jakieś międzylądowanie. Rozbudowujemy się jako baza, cały czas dokupujemy tych samolotów.
Ilu ludzi zmieści się w takim samolocie?
Jeżeli chodzi o skoczków, to maksymalnie 75 skoczków. Jeżeli bierzemy z pasażerów, wtedy tych pasażerów możemy wziąć 45.
U mnie w rodzinie nikt nie był żołnierzem, nikt nie latał samolotem. Pewnego razu, jeszcze przed maturą, kolega mówi, chodź mały, polatamy sobie na szybowcach. Spodobało mi się to. Też mnie pociągnął do szkoły oficerskiej. Ja skończyłem, on nie.
W moje ręce wpadła książka. Tam były artykuły, zdjęcia dotyczące lotnictwa jeszcze w Ludowym Wojsku. Fascynacja. No. Przyszedłem do lotnictwa właśnie dla samego lotnictwa. No i dlatego mówię, no, to marzenie króciutkie, ładne, proste, przyjemne. No, zatankowany samolot wyznaczony do wylotu i jahoj, przygotuj. Wykonujemy.
Od dziecka niczym innym nie marzyłem. Tak mi się spełniło. No bo to najlepsza robota pod słońcem.
Dlatego, że w niebie?
Nie, tam do nieba pewnie nam jeszcze trochę brakuje, ale na pewno bujamy w obłokach.
Kiedyś, nie pamiętam już w tej chwili kto, uważam, że to był bardzo mądry człowiek, powiedział, że człowiek stworzony jest, żeby chodzić po ziemi, a górnik, marynarz i pilot to są ludzie, którzy coś mają z głową. No ja się z tym trochę zgadzam.
Są piloci młodzi, którzy latają bardzo brawurowo i są piloci starzy, którzy latają spokojnie, umiarkowanie, bezpiecznie. Nie ma pilotów, którzy są starzy i latają brawurowo, ponieważ ci brawurowi nie dożywają podeszłego wieku. Jest to bardzo długa droga, bardzo skomplikowana i wymagająca wiele poświęcenia, wiele determinacji.
Niektórzy płakali z tego powodu, że musieli przerwać karierę lotniczą.
Premiowana jest na pewno pracowitość, oczywiście zdolności manualne, zdolności psychofizyczne. Pilot musi mieć zdolność do przyjmowania wielu informacji z wielu źródeł.
Cechy osobnicze, asertywności, współpracy w załodze, szybkiego podejmowania decyzji, no i przewidywania. Oprócz tego, co człowiek ma wyuczone. Light slope.
Testowanie EGP WSM. W ogóle po zajęciu miejsca w kabinie musimy sobie całą kabinę sprawdzić. Więc testujemy sobie niektóre systemy, sprawdzamy wszystko zgodnie z checklistami i dopiero przystępujemy do uruchomienia samolotu. Checklista, mamy taką listę, według której punkt po punkcie sprawdzamy wszystkie. Jest checklista przed uruchomieniem, po uruchomieniu, przed wykołowaniem, przed startem, po starcie, już na poziomie. I tak samo checklisty mamy do lądowania również. Trzeba robić to po kolei i zgodnie z tym listem.
Część ludzi nie ma predyspozycji i są spisywani za brak postępu w lataniu. Część ludzi nie radzi sobie z nauką. Matematyka, fizyka, sprawność fizyczna, sprawa językowa, aerodynamika, mechanika lotu. I to wszystko trzeba jakoś połapać. I trzecie, zdrowie. Miałem taki epizod parę lat temu, że miałem przerwę w wykonywaniu lotów ze względu na stan zdrowia. Miałem problem z sercem. Tak naprawdę to w tej chwili nie wiadomo dokładnie, co było. Być może pracowałem dużo i organizm powiedział, wyluzuj troszeczkę, odpocznij sobie, bo chłopie się wykończysz. No i nie wykonywałem zadań w powietrzu. No i jakoś zregenerowałem siły i wróciłem do ładowania.
To jest informacja pogodowa.
Może tu nie chodzi nawet o adrenalinę. No, to jest tak, że jak się raz spróbuje polecieć, wzbić się w niebo, to no, jest gdzieś ta fascynacja, że robi się coś, co nie jest dane każdemu wykonywać, tak?
Tacy ludzie idą do lotnictwa. Raz, że im się to podoba, a dwa, że właśnie ich ta praca nie stresuje, nie męczy. Większość właśnie kolegów, którzy z nami tu latają, to są właśnie tacy pasjonaci typowi.
A jak już podniesie się przednie kółko i samolot wykonuje lot, to już całkiem inaczej się myśli. Niektórzy mówią, leci się, tak jak ptak.
No nie jest tak, że kręcę wolantem w lewo i samolot skręcę. To raczej jest tak, że chcę skręcić w lewo, bo lecę i dlatego wychylam ten wolant.
Czyli gdzie się zaczyna lot albo skręt? W głowie?
W tym ptasim instynkcie lotnika.
No do końca życia będę pamiętał, to może ten lot, który przewoziłem ciało prezydenta i żony prezydenta z Warszawy do Krakowa.
Pan wtedy machał tymi skrzydłami?
No tak. Taki manewr stosujemy, jeżeli chcemy się tam pożegnać z kimś. Robi się niski przelot, czy zaraz po starcie pomachać. No tak jak gest pożegnalny.
Którym samolotem najlepiej się pan rozumie?
Ja teraz latam tylko na C-295, no i to jest samolot, który najbardziej mnie rozumie, a ja rozumiem jego. No maksymalnie ponad 23 tony do startu.
Oczywiście, że każdy może. No, proszę.
Włączymy parę ekranów, żeby samolot ożył. Więc przede wszystkim teraz podłączamy naziemne źródło zasilania. I w tej chwili już nastąpił proces samotestowania się niektórych urządzeń. I tu właśnie widzimy już pierwsze lampeczki, które nam się zaświeciły. Jest badany poziom paliwa w zbiornikach. Za chwilę będziemy wiedzieli, jak samolot jest zatankowany. Już wiemy, jaka jest temperatura oleju w silnikach. Już wstępnie Flight Management System, czyli komputer do planowania całego lotu, został uruchomiony.
Moje pierwsze loty to były Irak i Afganistan, mniej więcej to było jednocześnie. Parę tych lotów to rzeczywiście przeżywałem, przed lotami spać nie mogłem. Człowiek nie miał doświadczenia, nie wiedział, co tam może spotkać. Później człowiek się przyzwyczaja do tego stresu. Każdy lot wykonywany w rejonie działań wojennych nie należy do przyjemności. Zawsze jest zwiększone ryzyko.
Myślę, że w świadomości wielu osób funkcjonuje taka właśnie wizja, że lot bojowy to się wiąże wtedy, kiedy trzeba, nie wiem, przechwycić jakiś samolot i go kulkami strącić. Nie, lot bojowy to jest lot wykonywany w strefie działań wojennych. I takich lotów wykonujemy dosyć dużo.
Mamy osłoniętą kabinę kewlarem, także to w pewien sposób zabezpiecza załogę przed ostrzałem z broni strzeleckiej. Również jesteśmy zabezpieczeni przed rakietami. Wystrzeliwujemy wabiki różnego rodzaju.
Latałem na samolotach odrzutowych, byłem troszeczkę poza Krakowem.
Takie loty odrzutowe są trudniejsze niż latanie transportowcem?
Tam jest człowiek sam z tą maszyną, zamknięty w tej kopule i wtedy musi liczyć tylko na siebie i wtedy po prostu z tą maszyną musi współpracować sam. Były takie sytuacje, że musiałem sam podejmować decyzje. Na szczęście okazało się, że były to właściwe decyzje.
Żeby przelecieć do Afganistanu, to my musimy wiedzieć te parę dni wcześniej. Musimy utrzymywać most powietrzny, bo tak, czy jest potrzeba kogoś podrzucić do Afganistanu. Może się zdarzyć, że trzeba będzie silnik jakiś podrzucić, który waży 1,5 tony, ale również czasami może być taka sytuacja, że trzeba zawieźć fiolkę z jakąś szczepionką czy coś, która uratuje życie komuś. Możemy również polecieć tam i kogoś ewakuować. Przecież były takie przypadki, że przywoziliśmy rannych do szpitala tutaj do nas.
Tak, w piątej wieczorem wróciłem. No nie ma miejsca w Afganistanie tak w pełni bezpiecznego. Rejony lotnisk są jakby też narażone na to. Po prostu jest to przewidywalne. No wiadomo, że samoloty w tym miejscu akurat będą się znajdowały, bo tam będą lądowały.
Było nawet opisane w gazecie, w miesięczniku Skrzydlata Polska, gdzie wystartowaliśmy z Kabulu. To miał być lot 10-minutowy do Bagram, no i nie było nam dane od razu wylądować. Musieliśmy stać w holdingu, utrzymywać w powietrzu się nad Kabulem, bo okazało się, że tuż przed nami na podejściu do lądowania w Bagram, na lotnisku tam, gdzie stacjonowaliśmy, ostrzelano śmigłowiec, no i w związku z tym po prostu wyczekaliśmy do momentu, aż będzie zezwolenie od kontrolera na podejście do lądowania w Bagram. No i akurat wtedy podchodziliśmy w asyście dwóch F-15, no, którzy dorobili nam jako takie nasz support, wspomaganie tak na podejściu, żeby już przypadkiem nikt tam nam nie chciał krzywdę zrobić.
Podsłuch kontrolerów.
Lotnictwo transportowe. Jesteśmy gotowi do lotów 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, czy 366. Latamy.
Podróż powietrzną taksówką może to odbierać jakiś biznesmen, który leci jetem, albo pasażer, który leci na wakacje jakimś samolotem czarterowym. W naszym przypadku w dużej mierze wiąże się to, oprócz normalnego transportu, jaki w tej chwili nasze samoloty wykonują, to działania w rejonach misji, akcje medewak, ratowania życia ludzkiego, loty taktyczne, zrzut desantu. Także cała gama zadań, które do tego stwierdzenia jakby nie bardzo pasują, prawda?
Zawód pilota absolutnie związany jest z ogromną odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością za siebie, za statek powietrzny, za pasażerów, no i za tych, co pod nami, za tych, co siedzą na ziemi. Powietrze jest środowiskiem dosyć niebezpiecznym. Nie jest to środowisko naturalne do człowieka. Człowiek został stworzony, żeby chodzić po ziemi, a nie latać w powietrzu i to jeszcze latać kilkunastoma, kilkudziesięcioma tonami przyczepionymi do pleców.
Ja lubię latać bez przeciążeń. I wtedy to dla mnie jest przyjemne. Niemniej jednak, no czasami rzeczywiście wykonując w rejonie działań, to trzeba te przeciążenia stosować, ale to nie są jakieś duże przeciążenia. Co to są te przeciążenia? Powiedzmy, teraz jak siedzimy, przeciążenie wynosi 1 g. Weźmiemy kilogram, to jest kilogram wagi. Występuje przeciążenie 3 g, to czyli ten ciężar wzrasta trzykrotnie. Na naszym samolocie 2 g, no czasami do 3 g może dojść. Chłopaki na samolotach bojowych to dopiero mają przeciążenia, latają do 8 g, a może nawet i więcej, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Jeżeli ja trzymam kubek z kawą i ta kawa waży 200 gram, kubek też to powiedzmy 300 gram i nagle ten kubek razy 8 rośnie, czyli prawie 2,5 kilo, to nie jesteśmy w stanie tego kubka utrzymać w ręku. Każda nasza część ciała razy 8 wzrasta, czy w zależności jakie jest przeciążenie. Również co się dzieje z krwią w naszym organizmie, co się dzieje z organizmem. Krew odpływa od mózgu, idzie w nogi. Mogą występować omdlenia. To właśnie tak się dzieje z dużymi przeciążeniami. Dużo większe przeciążenia są u kierowców, tylko że u kierowców są chwilowe, w ułamku sekundy. On nie reaguje na to, ale jego organizm po iluś tam latach to się odezwie. A u nas występują, że to długotrwałe. Sekunda, dwie, trzy, 30, minuta, a już na bojowych to nie chcę powiedzieć. No, współczuję chłopakom. Kręgosłupy siadają, słuch siada.
Służyłem w lotnictwie bojowym, w lotnictwie taktycznym. Natomiast samolotami myśliwsko-bombowymi lataliśmy na bardzo małych wysokościach, z wielkimi prędkościami. W swoich ćwiczeniach używaliśmy realnego uzbrojenia, czyli bombardowaliśmy realnymi bombami, strzeliśmy z działka, odpalaliśmy pociski rakietowe. Poprzeczka tej adrenaliny, proszę mi wierzyć, że naprawdę dosyć dramatycznie rośnie, kiedy się leci 900 km na godzinę, 150 metrów na ziemię i trzeba zbombardować cel, który gdzieś tam jest za horyzontem.
Warunki atmosferyczne to jest prosta sprawa. Nie ma warunków atmosferycznych, podjęcie decyzji nie lecy. Ostatnie katastrofy w lotnictwie transportowego nauczyły może niektórych, że jednak nie rozkaz za wszelką cenę, tylko dowódca załogi, który odpowiada, ma coś do powiedzenia i on się zna. Pochopnie nie podejmuje tej decyzji. Odmówiłem kiedyś, to nie był rozkaz, tylko było pytanie, czy polecę tu i tu. Ja mówię, nie polecę z tego względu, że nigdy nikt z nas jeszcze tam nie był. Lotnisko jest bardzo krótkie, bardzo wąskie, wysoko nad poziom morza. Dopiero stworzyliśmy pewną dokumentację, odpowiednie treningi przeszliśmy. Dużo lotów w tamto miejsce wykonaliśmy do dnia dzisiejszego, bo wszystko bezpiecznie się odbywało.
A myśli pan o sobie jako o człowieku, który pracuje w niebie?
Nie, ale bliżej Boga jesteśmy, jak to już sami mówimy. Śmieją się z nas, że mamy lepsze chody.
Pilot musi być bandyta straszny. Naprawdę, to musi być bardzo zły człowiek. Psy, kurczę, i Linda, to się nie umywa do tego. Oczywiście żartuję. Na myśliwstwie bojowym powinien być zadziorny trochę, jaja mieć. A w lotnictwie transportowym to tak... Z natury powinien być trochę łagodniejszy. Nie powiem od razu, że ciepłe kluchy, no bo absolutnie nie. W lotnictwie wojskowym to troszeczkę powinien być taki ryzykant. Co prawda nie powinien za bardzo ryzykować. Biało-czerwona szachownica jest wypełniona mocno krwią, ale coś musi mieć takiego, żeby tam latać.
Dzielimy się na pilota lecącego i pilota nielecącego. Jeden wtedy zajmuje się korespondencją, drugi to stricte lotem samolotu. Jeden drugiego kontroluje. No jest to taka, że tak powiem, najwyższa forma zaufania.
Ale to jeszcze na szkole miałem kiedyś taką sytuację. To mój błąd był, no, zrobiło się nieciekawie, ale udało mi się z tego wyprowadzić. Zrobiłem tak zwane kwadratowe oczy, bo przez głowę już przeszła myśl, że chyba trzeba będzie wysiadać z samolotu. No ale skończyło się bez następstw.
Co starsi koledzy powtarzają młodym pilotom?
Nie wszystko da się zacytować.
Jakie są najczęstsze błędy młodych pilotów?
Zbytnia wiara we własne możliwości. Czasami zbyt szybkie działanie. Ktoś kiedyś powiedział, że tylko głupiec się nie boi, bo nie wie, co może go spotkać. Natomiast chyba po latach ćwiczeń, treningów, ten stres podlega kontroli i ta adrenalina, która się wydziela, jest jakby pożytkowana we właściwym kierunku. Przychodzi to z czasem. Człowiek już odczuwa zmiany, jakie następują w środowisku, w tym powietrznym. Praca silników, jaka jest, w jakiej fazie lotu się znajduje, już to czuć. I jak ten samolot jakby staje się tak po trochu częścią człowieka.
A pani ma Fox 147. Dzień dobry, macie zezwolenie z Krakowa w rejonie, w CTR-ze nie wyżej niż 2000 stóp na QSH 1006, transponder 7000, informacja Juliet, wiatr aktualny 240 stopni, 12 węzłów.
Człowiek tak do 3600 metrów nad poziomem morza może swobodnie działać, nic mu się nie powinno dziać. Już tak powyżej tych 4000 metrów, już to zjawisko hipoksji, ono gdzieś tam po iluś tam nastu minutach, ono już może się zacząć pojawiać. Czyli tak jak tu na Ziemi potrzebujemy tlen, 21% tlenu do oddychania, a 7,5 tysiącach metrów potrzebujemy już 87%, na 8 tysiącach już jest 100%. Powyżej 8 tysięcy metrów, jeżeli wykonujemy lot, dojdzie do rozhermetyzowania się kabiny, i od razu nie zadziałamy, nie podamy sobie tlenu, to można liczyć czas w sekundach, kiedy po prostu człowiek, no człowiek odpłynie, tak? Reakcji organizmu na niedotlenienie jest bardzo dużo. Ból głowy, jest znużenie, jest zmęczenie, jest nawet nadmierne podniecenie, zwiększone tętno.
W samolocie następują ciągłe zmiany. Jest wypracowanie paliwa, zmiana temperatury, zmiana gęstości powietrza. Te zmiany są ciągłe i to wpływa troszeczkę na to, jak samolot się zachowuje, no ale...
Jest pan w stanie to odczuć fizycznie, bez czytania wskaźników?
Tak, bo start samolotem w pełni załadowanym przy maksymalnej masie, a lądowanie samolotem, który już jest, już ma wypracowane paliwo i na przykład pozbył się tam 30 spadochroniarzy, to są jakby zupełnie dwie różne bajki. To czuć.
W 2010 roku, będąc dowódcą zespołu lotniczego w Afganistanie, dostałem informację od dowódcy Polskich Sił Zadaniowych. Spytał się, czy jesteśmy w stanie przetransportować rannych naszych żołnierzy, bo Amerykanie odmówili. Podjąłem taką, a nie inną decyzję.
Co pan brał pod uwagę, decydując się na taki wylot?
Wyszkolenie załogi, warunki meteorologiczne, wyposażenie samolotu, cel wykonania. No i rozmawiamy tutaj, nic się nikomu nie stało. Wylądowaliśmy na jednym z lotnisku w Afganistanie. Zabraliśmy tych żołnierzy, przywieźliśmy do szpitala w Bagram. No i dobrze, że przywieźliśmy, bo było tam uszkodzenie wzroku. Wiadomo, z oczami to trzeba szybko dosyć działać. A że była taka trochę pogoda nie za dobra i amerykańskie medewaki nie latały, to naszymi pacjentami od razu się zabrali do roboty, nie musieli czekać w kolejce. No i uratowali wzrok, bo było podejrzenie też pęknięcia kręgosłupa.
Ryzykował też pan swoje życie, skoro Amerykanie nie chcieli wykonać takiego lotu?
No i tam nie było tak źle wcale. Ja siedziałem, bo nie mogłem opuścić kokpitu. Ale drugi pilot i technik pomagał przenieść tych rannych żołnierzy na pokład naszego samolotu. Po wylądowaniu wróciliśmy do kampu i tak po pół godzinie, po godzinie dopiero to puściła ta adrenalina, emocje. No jeżeli ma się kontakt z zwęglonym ciałem i człowiek się spotyka i dotykiem, i węchem, wiele zmysłów działa na to, to się jakoś odbija. Bo zresztą widziałem, co się działo z ludźmi. Ja się spytałem, to co, lecimy za dwie godziny czy coś? Powiedzieli, że jak najbardziej.
Jesteśmy żołnierzami, bo mówi się, że przyszło się do lotnictwa, nie do wojska, ale jednak jesteśmy żołnierzami przede wszystkim, jest to służba.
Niemierzy 2000 na 10.06, ustawiamy 7000 i kołujemy do punktu oczekiwania przez prawie 140.
Wykonałem sporo tutaj lotów na akcję serce, przewodząc organy do transplantacji, a jako dziecko lekarza i na dodatek dziecko ojca, który był po przeszczepie serca, to radość jest niesamowita, jeżeli komuś się niesie pomóc, a jak to jest ratowanie życia, to jeszcze bardziej.
Jak długo piloci mogą pracować?
To wszystko zależy od zdrowia. Więc oczywiście obowiązują nas przepisy, tak jak każdego żołnierza odnośnie służby wojskowej. My jesteśmy dodatkowo weryfikowani badaniami lekarskimi. Myślę, że tutaj jest o wiele trudniej wypalenie zawodowe. Z tego względu, że no, u nas każde zadanie jest inne. Każdy dzień to jest nowe wyzwanie. W lotnictwie wojskowym jest ciężko o rutynę. W zasadzie codziennie wykonujemy kilkanaście operacji poza swoją własną macierzystą bazą. Czyli można by powiedzieć, że jesteśmy liniami lotniczymi. Ale nie powiem tak z tego tytułu, że to nie jest tylko prosty start, lot po trasie i lądowanie. Z każdym z tych wylotów wiąże się jakieś zadanie i w zasadzie te zadania się nie powtarzają.
To latanie uzależnia?
Tak, uzależnia. Uzależnia. Rzeczywiście jest to taka dawka adrenaliny, której później człowiekowi brakuje, jak jest gdzieś na wolnym trochę dłużej i chętnie się wraca do tego.
wsiadając do samolotu, człowiek jest taki, jak to się mówi, po dwóch kawkach. Cieszy się, że zaraz, kurczę, wystartuje, będzie walczył z tym żywiołem, bo powietrze jest jednym jednego z żywiołów i daje to satysfakcję niesamowitą.
Kiedyś przyjdzie ten nieuchronny dzień, gdy będę musiał się pożegnać z mundurem i na razie staram się to przesunąć w czasie, jeszcze i nie myśleć o tym.
Ale niekoniecznie z samolotami.
A nie wiem, czy już wtedy coś by mnie było w stanie w pełni usatysfakcjonować, tak jak to latanie tutaj.
Lepiej się pan czuje na ziemi czy w niebie?
Zdecydowanie w powietrzu. Zdecydowanie.
Możemy startować w postaci bezpośrednio na odległość 147. Dziękuję.